Wydawnictwo Akurat przedstawia Andy Weir, Marsjanin. Przekład Marcin Ring. Czyta Jacek Rozenek. Mamie, która nazywała mnie korniszonem, i tacie, który nazywał mnie kolesiem. Rozdział pierwszy. Wpis w dzienniku. Sol szósty. Sol. Doba marsjańska. Licząca 24 godziny 39 minut. 35,244 sekundy. Mam całkowicie przesrane. To moja przemyślana opinia. Przesrane. Szósty dzień tego, co miało być dwoma najwspanialszymi miesiącami w moim życiu. I wszystko zamieniło się w koszmar. Nawet nie wiem, kto to przeczyta. Pewnie ktoś to w końcu znajdzie. Może za setki lat. Tak, wspominam. Nie umarłem szóstego sola. Bez wątpienia reszta załogi tak myślała i nie mogę ich za to winić. Może ogłoszą z mojego powodu żałobę narodową, a na mojej stronie w Wikipedii napiszą: Mark Watney to jedyny człowiek, który umarł na Marsie. I to będzie prawda, tak podejrzewam. Bo na pewno to umrę. Po prostu nie w solu szóstym, tak jak wszyscy myślą. Tak więc, od czego by tu zacząć? Program Ares. Ludzkość sięgająca Marsa, po raz pierwszy wysyłająca ludzi na inną planetę, żeby poszerzyć swoje horyzonty, bla, bla, bla. Załoga misji Ares 1 zrobiła, co do niej należało i wróciła na Ziemię, jako bohaterowie. Były na ich cześć parady, zyskali sławę i świat ich pokochał. Ares 2 zrobił to samo, tylko w innym miejscu Marsa. Dostali mocny uścisk dłoni i gorącą filiżankę kawy, gdy wrócili. Ares 3, no cóż, to moja misja. No właściwie nie moja. Komandor porucznik Luis dowodziła, ja byłem tylko zwykłym członkiem załogi. W gruncie rzeczy to miałem najniższą rangę ze wszystkich i zostałbym dowódcą tylko wtedy, gdybym był jej ostatnim członkiem. I wiecie co? Jestem dowódcą. Zastanawiam się, czy ten dziennik zostanie odnaleziony, zanim załoga umrze ze starości. Zakładam, że cali dotarli na Ziemię. Tak więc jeśli to czytacie, to nie była wasza wina. Zrobiliście to, co musieliście. Na waszym miejscu postąpiłbym dokładnie tak samo. Nie obwiniam was. I cieszę się, że przeżyliście. Chyba powinienem wytłumaczyć, na czym polegają misje na Marsa. Przecież mogą to przeczytać laicy. Na orbitę okołoziemską dostaliśmy się normalnie, zwyczajnym statkiem. Dotarliśmy na Hermesa. Wszystkie misje marsjańskie wykorzystują Hermesa, aby dostać się na Marsa i przelecieć z powrotem. Jest naprawdę wielki i drogi, więc NASA zbudowała tylko jednego. Jak już byliśmy na Hermesie, cztery misje bezzałogowe dostarczyły nam paliwo i zapasy, a my w tym czasie przygotowywaliśmy się do naszej podróży. Kiedy wszystko było gotowe, rozpoczęliśmy podróż na Marsa. Ale nie za szybko. Czasy spalania ciężkiego chemicznego paliwa i wykonywania manewrów wstrzyknięcia już się skończyły. Hermes jest napędzany silnikami jonowymi. Wyrzucają w tył argon z olbrzymią prędkością, aby wytworzyć minimalne przyspieszenie. Sęk w tym, że nie zużywają dużo paliwa, tak więc wystarczało nam niewiele argonu i reaktor jądrowy zasilający silniki, żebyśmy mogli przyspieszać stale przez całą drogę na miejsce. Bylibyście zdziwieni, jak bardzo można się rozpędzić, mając tak małe przyspieszenie przez długi czas. Mógłbym was zabawić opowieścią o tym, jaką frajdę mieliśmy w trakcie podróży, ale tego nie zrobię. Nie chcę teraz do tego wracać wspomnieniami. Wystarczy, że powiem, iż dotarliśmy na Marsa 124 dni później, nie zabijając się nawzajem. Stamtąd dostaliśmy się przy użyciu MDV, Mars Descent Vehicle, na powierzchnię. MDV to w zasadzie taka wielka puszka ze słabymi dopalaczami i dołączonymi spadochronami. Jego jedynym zadaniem jest dostarczyć z orbity na powierzchnię Marsa 6 osób, nie zabijając ich przy tym. I teraz dochodzimy do fajnej sztuczki misji eksploracji Marsa. Nasze graty były tam przed nami. 14 misji bezzałogowych dostarczyło wszystko, czego potrzebowaliśmy na powierzchni. Naprawdę się starano, aby wszystkie jednostki przewożące zapasy wylądowały w jednej okolicy i całkiem nieźle to wyszło. Zapasy oczywiście nie są tak kruche jak ludzie i mogą uderzyć w powierzchnię naprawdę mocno, ale miały sporą tendencję do odbijania się. Oczywiście nie wysłali nas na Marsa przed potwierdzeniem, że wszystkie zapasy dotarły na planetę i wszystkie kontenery są całe. Od początku do końca, wliczając misje zaopatrzeniowe, misja marsjańska trwała około 3 lat. W rzeczy samej, gdy załoga misji Ares-2 wracała na Ziemię, na Marsa już leciało zaopatrzenie Aresa-3. Najważniejszą zaawansowaną technicznie przesyłką był bez wątpienia MAV, Mars Ascent Vehicle. To nim mieliśmy się znowu dostać na Hermesa, po tym jak wszystkie operacje na powierzchni zostaną zakończone. MAV był wyposażony w system miękkiego przyziemiania, zupełnie inaczej niż odbijający się na balonach inny nasz sprzęt. Oczywiście utrzymywał ciągłą łączność z Houston. Jeśli byłyby z nim jakieś problemy, zawrócilibyśmy na Ziemię, nie lądując nawet na Marsie. MAV jest fajny. Jak się okazuje, dzięki cyklowi ciekawych reakcji chemicznych z marsjańską atmosferą, każdy kilogram wodoru przywieziony z Ziemi można zamienić na 13 kilogramów paliwa. Ale jest to powolny proces. Zapełnienie całego baku zajmuje 24 miesiące. Dlatego wysłali MAV na długo przedtem, zanim tu dotarliśmy. Możecie sobie wyobrazić, jakim rozczarowaniem byłoby odkrycie, że go nie ma. Całkiem absurdalny splot wydarzeń sprawił, że prawie zginąłem, a jeszcze bardziej absurdalny, jednak uratował mi życie. Misja marsjańska jest przygotowana tak, aby wytrzymać burze piaskowe osiągające prędkość do 150 km na godzinę. Tak więc Houston nie bez powodu zrobiło się nerwowe, gdy uderzył w nas wiatr o prędkości 175 km na godzinę. Wszyscy ubraliśmy się w nasze kombinezony do lotu i zbiliśmy się w gromadę na środku hubu na wypadek utraty ciśnienia. Ale to nie hub był problemem. MAV to statek kosmiczny, ma dużo delikatnych części. Może wytrzymać burze piaskowe przez pewien czas, ale nie wieczność. Po 1,5 godziny utrzymującego się wiatru NASA wydała rozkaz przerwania misji. Nikt nie chciał kończyć miesięcznej misji po 6 dniach, ale jeśli MAV zostałby uszkodzony, wszyscy byśmy utknęli tu na dole. Musieliśmy wyjść w burzę, żeby przejść od hubu do MAV-u. To oczywiście było ryzykowne, ale jaki mieliśmy wybór? Udało się wszystkim, oprócz mnie. Talerz głównej anteny komunikacyjnej, która przekazywała sygnały z hubu do Hermesa, zadziałał jak spadochron. Został wyrwany ze swojego mocowania i poniesiony wiatrem. Lecąc, uderzył w układ anten odbiorczych. Jedna z tych długich, cienkich anten walnęła we mnie. Weszła w kombinezon jak nóż w masło i poczułem w boku najmocniejszy ból w życiu, gdy tam się wyrżnęła. Ledwo pamiętam nagle uciekające powietrze i ból w uszach, gdy ciśnienie w skafandrze spadało. Ostatnie, co pamiętam, to Johansen, bezradnie starającą się mnie złapać. Obudził mnie alarm sygnalizujący spadek prężności tlenu w skafandrze. Ciągły, przykry sygnał, który w końcu wyciągnął mnie z głębokiego i silnego pragnienia, żeby po prostu, kurwa, umrzeć. Burza zelżała. Leżałem twarzą w dół, prawie całkowicie pokryty piachem, oszołomiony, trzęsąc się cały, zastanawiałem się, dlaczego nie byłem bardziej martwy. Antena miała wystarczającą siłę, żeby przebić się przez skafander i przez mój bok też, ale zatrzymała się na miednicy. Tak więc w skafandrze była tylko jedna dziura i oczywiście jedna we mnie. Odrzuciło mnie spory kawałek i stoczyłem się ze stromego wzgórza, wylądowałem twarzą na ziemi i dlatego antena była ustawiona mocno ukośnie, co spowodowało dużą siłę skręcającą, działającą na dziurę w skafandrze. W ten sposób skafander został chwilowo, częściowo uszczelniony. Tymczasem wiele krwi, która wypłynęła z mojej rany, pociekło w stronę otworu w skafandrze. Gdy tam dotarła, woda z niej szybko wyparowała z powodu dużego przepływu powietrza i niskiego ciśnienia, zostawiając tylko tłuste pozostałości. Napłynęło więcej krwi i stało się z nią dokładnie to samo. W końcu krew uszczelniła nierówności otworu i zredukowała przeciek do poziomu, któremu skafander mógł przeciwdziałać. A spisał się doskonale. Wykrył spadek ciśnienia i włączył ciągły dopływ azotu ze swojego zbiornika, aby wyrównać ciśnienie. Gdy wyciek stał się możliwy do opanowania, musiał tylko napuścić nowego powietrza, aby wyrównać straty. Po chwili absorbenty dwutlenku węgla w skafandrze się zużyły. To znaczący czynnik ograniczający system podtrzymywania życia. Nie ilość tlenu, jaką zabierzesz, ale ilość CO2, którą możesz usunąć. W hubie mieliśmy oksygenator, wielki sprzęt do rozbijania cząsteczek CO2 i odzyskiwania z nich tlenu. Ale skafander musiał być przenośny, tak więc zastosowano jednorazowe filtry działające na zasadzie prostej chemicznej absorpcji. Byłem nieprzytomny tyle czasu, że filtry się zużyły. Kombinezon dostrzegł problem i przełączył się w tryb awaryjny, który inżynierowie nazwali upuszczaniem krwi. Nie mając możliwości pochłaniania CO2, skafander celowo wypuszczał powietrze w marsjańską atmosferę, a potem znów dopełniał azotem. W ten sposób szybko wyczerpał zapasy azotu. Została tylko moja butla z tlenem. Zrobił więc jedyną rzecz, którą mógł, żeby utrzymać mnie przy życiu. Zaczął napełniać skafander czystym tlenem. Teraz ryzykowałem, że umrę od nadmiaru tlenu, ponieważ jego znacznie podwyższone stężenie mogło mi uszkodzić układ nerwowy, płuca i oczy. Ironiczna śmierć dla kogoś w dziurawym skafandrze kosmicznym, zbyt dużo tlenu. Temu wszystkiemu towarzyszyły wyjące alarmy i ostrzeżenia, ale to alarm wysokiego stężenia tlenu mnie obudził. Czas poświęcany na trening do misji kosmicznych jest zdumiewający. Spędziłem tydzień na Ziemi ćwicząc postępowanie w razie awarii skafandra. Wiedziałem, co robić. Ostrożnie sięgnąłem do boku hełmu i wyciągnąłem zestaw do łatania. To nic innego niż lejek z zaworem na mniejszym końcu i niewiarygodnie lepką żywicą na drugim. Powietrze może uciekać przez zawór, nie przeszkadzając żywicy w dokładnym uszczelnieniu dziury. Potem zamykasz zawór i dziura jest załatana. Dowcip polegał na tym, że musiałem pozbyć się anteny. Wyciągnąłem ją tak szybko, jak tylko mogłem, krzywiąc się, gdy nagły spadek ciśnienia mnie oszołomił i sprawił, że rana przeraźliwie zabolała. Przyłożyłem zestaw do łatania do dziury i uszczelniłem skafander, który dopełnił brakujące powietrze większą ilością czystego tlenu. Sprawdziłem na wyświetlaczu, na ręku. W skafandrze było teraz 85% tlenu. Dla porównania, w ziemskiej atmosferze stężenie tlenu to około 21%. Stężenie to nie było niebezpieczne, jeśli bym długo nie musiał oddychać taką mieszanką. Wydrapałem się na wzgórze, aby wrócić do hubu. Gdy znalazłem się w najwyższym punkcie, zobaczyłem coś, co sprawiło, że posmutniałem. I coś, dzięki czemu poczułem zadowolenie. Hub był cały, hurra, i MAF odleciał. Bu. Od razu wiedziałem, że mam przerąbane, ale nie chciałem po prostu umrzeć na powierzchni. Pokuśtykałem do hubu i niezdarnie wszedłem do śluzy powietrznej. Zrzuciłem hełm od razu po wyrównaniu ciśnień. Po wejściu do hubu zdjąłem skafander i pierwszy raz przyjrzałem się swojej ranie. Trzeba było ją zaopatrzyć szwami. Na szczęście każdy z nas został przeszkolony w podstawowych procedurach medycznych i hub miał doskonałe zapasy sprzętu medycznego. Szybkie znieczulenie miejscowe, przepłukanie rany, 9 szwów i po sprawie. Będę brał antybiotyki przez kilka tygodni, ale poza tym wszystko powinno być w porządku. Wiedziałem, że to bez sensu, ale spróbowałem nawiązać łączność. Oczywiście brak sygnału. Pamiętacie, że odpadł główny talerz satelitarny? I rozwalił anteny odbiorcze? Hub miał drugo- i trzeciorzędowy system komunikacji, ale oba służyły do łączności z MAW-em, który użyłby swoich dużo mocniejszych systemów, żeby przekazać wiadomość na Hermesa. Problem w tym, że to mogło działać tylko wtedy, gdy MAW był w pobliżu. Nie miałem jak porozumieć się z Hermesem. Mógłbym w końcu znaleźć talerz satelitarny na powierzchni, ale nawet prowizoryczne naprawy zajęłyby mi tygodnie. A to stanowczo za długo. Po odwołaniu misji Hermes opuściłby orbitę w ciągu 24 godzin. Dynamika orbitalna sprawiała, że im szybciej opuścisz orbitę, tym szybciej i bezpieczniej wrócisz do domu, więc czemu czekać? Sprawdziłem skafander i odkryłem, że antena przeorała komputer śledzący parametry biologiczne. W trakcie wyjścia EVA Extravehicular activity. Skafandry wszystkich członków załogi są połączone, więc mam informacje o stanie innych. Reszta załogi na pewno widziała ciśnienie w moim skafandrze, spadające prawie do zera i natychmiast zanikające odczyty biologiczne. Dodajcie do tego, że stoczyłem się ze zbocza z bokiem przebitym włócznią w samym środku burzy piaskowej. Tak, pomyśleli, że nie żyję. Jakżeby mogli inaczej? Może przeprowadzili nawet krótką dyskusję na temat zabrania mojego ciała, ale procedury były jasne. Jeśli członek załogi umarł na Marsie, miał zostać na Marsie. Zostawienie go sprawiało, że MAF miał mniejszą masę startową. To z kolei prowadziło do zwiększenia marginesu błędu w sterowaniu ciągiem. Nie było sensu z tego rezygnować z powodu sentymentów. Tak więc sytuacja wygląda następująco. Utknąłem na Marsie. Nie mam jak uzyskać połączenia z Hermesem, ani Ziemią. Wszyscy myślą, że umarłem. Jestem w hubie zaprogramowanym na przetrwanie 31 dni. Jeśli oksygenator się zepsuje, uduszę się. Jeśli system odzyskiwania wody się zepsuje, umrę z pragnienia. Jeśli zostanie naruszona hermetyczność hubu, mniej więcej eksploduję. Jeśli żadna z tych rzeczy się nie wydarzy, w końcu skończy mi się jedzenie i umrę z głodu. Mam przesrane. Rozdział drugi. Wpis w dzienniku. Sol siódmy. Okej. Dobrze się w nocy wyspałem. I wszystko nie wygląda tak beznadziejnie jak wczoraj. Dzisiaj zrobiłem bilans zapasów i szybkie wyjście, żeby sprawdzić sprzęt zewnętrzny. Oto moja sytuacja. Misja na powierzchni miała trwać 30 dni. Na wszelki wypadek kapsuły z jedzeniem zawierały zapasy na 56 dni dla całej załogi. Dzięki temu, jeśli z jedną lub dwiema kapsułami byłby problem, nadal mielibyśmy wystarczająco dużo jedzenia na całą misję. Byliśmy tu 6 dni, zanim rozpętało się piekło. Dlatego zostaje wystarczająca ilość jedzenia dla 6 osób na 50 dni. Jestem sam, więc wchłonięcie tego zajmie mi 300 dni. Przy założeniu, że nie będę sobie racjonował żywności. Tak więc mam przed sobą sporo czasu. Mam też zapas skafandrów EVA. Każdy członek załogi miał 2 skafandry. Jeden do lotów, który miał być używany tylko w trakcie lądowania i startu, i dużo bardziej przysadzisty, mocny skafander EVA do wyjść na powierzchnię. Mój skafander do lotów ma dziurę w boku, a członkowie załogi oczywiście mieli nałożone swoje w trakcie powrotu na Hermesa. Ale wszystkie skafandry EVA są tu i nic im nie dolega. Hub przetrwał burzę bez żadnych uszkodzeń, ale na zewnątrz sprawy nie wyglądają tak różowo. Nie mogę znaleźć anteny satelitarnej. Najprawdopodobniej odleciała kilometry stąd. Mawu oczywiście nie ma. Członkowie załogi zabrali go na Hermesa. Ale dolna część, moduł lądowniczy, pozostała. Nie ma sensu tego zabierać z powrotem, gdy ciężar jest twoim wrogiem. To część odpowiedzialna za przyziemienie, wytwórnia paliwa i wszystko, co NASA uznała za niewarte zabierania z powrotem na orbitę. MDV leży na boku z wyrwą w kadłubie. Wygląda na to, że burza rozerwała osłonę dodatkowego spadochronu, którego nie użyliśmy w trakcie lądowania. Kiedy spadochron się rozwinął, przeciągnął MDV po całej okolicy, waląc nim o każdy kamień po drodze. Nie, żeby MDV mógł mi się przydać, silniki nawet by go nie udźwignęły, ale mógł być cenny jako źródło części zamiennych. Może nadal jest. Oba łaziki są do połowy zakopane w piasku, ale poza tym wyglądają w porządku. Ich zamknięcia ciśnieniowe są nietknięte. Ma to sens. Procedura mówi, że jeśli burza w ciebie uderzy, należy się zatrzymać i ją przeczekać. Łaziki są zbudowane tak, żeby przyjąć uderzenie. Mogę je odkopać w dzień lub dwa. Straciłem łączność ze stacjami meteo umieszczonymi kilometr od hubu w 4 kierunkach. Z tego co wiem, nadal mogą działać idealnie. System łączności hubu jest teraz słaby. Prawdopodobnie zasięg nie przekracza kilometra. Farma ogniw słonecznych była cała pokryta pyłem, przez co stały się bezużyteczne. Podpowiedź. Ogniwa słoneczne potrzebują światła, żeby wytwarzać prąd. Ale gdy usunąłem z nich pył, powróciły do pełnej sprawności. Cokolwiek będę robił, energii na pewno mi nie zabraknie. 200 metrów kwadratowych ogniw słonecznych i ogniwa wodorowe do magazynowania energii, a ja tylko muszę zmiatać z nich pył co parę dni. Wewnątrz sprawy mają się doskonale dzięki mocnej budowie hubu. Zrobiłem pełną diagnostykę oksygenatora. 2 razy. Jest w doskonałym stanie. Jeśli coś się zepsuje, mam zapasowy, którego mogę krótko używać tylko przez czas naprawy podstawowego. Zapasowy tak naprawdę nie rozrywa cząsteczek CO2, uwalniając tlen, absorbuje CO2. Dokładnie tak samo jak skafandry kosmiczne. Jest przystosowany do działania przez 5 dni, zanim zużyją się filtry, co oznacza 30 dni dla mnie. Tylko 1 oddychająca osoba zamiast 6. Tak więc jest to całkiem niezłe zabezpieczenie. Odzyskiwacz wody także działa bez zastrzeżeń. Niestety nie ma zapasu. Jeśli się zepsuje, będę pił rezerwy wody do czasu, aż sklecę prymitywny system do destylacji sików. Będę także tracił 0,5 litra wody dziennie z powodu oddychania, aż wilgotność w hubie osiągnie maksimum i woda zacznie się osadzać na wszystkich powierzchniach. Wtedy będę ją zlizywał ze ścian. No, na razie nie mam problemów z odzyskiwaczem wody. Tak, żywność, woda, powietrze. Wszystkim się zająłem. Natychmiast zaczynam racjonowanie jedzenia. Porcje już teraz są małe, ale myślę, że bez uszczerbku mogę jeść 3/4 tego, co teraz, na każdy posiłek. To powinno przedłużyć moje życie z 300 dni do 400. Przeszukując ambulatorium, znalazłem wielką butlę witamin. Mam wystarczająco dużo multiwitaminy na lata. Tak więc nie będę miał problemów ze składnikami odżywczymi. Ale i tak umrę z głodu, gdy skończą się zapasy, niezależnie od tego, ile witamin połknę. W razie nagłych wypadków w ambulatorium jest morfina. Starczy jej, żeby podać sobie śmiertelną dawkę. Nie będę powoli czekał na śmierć głodową, nic z tego. Jeśli zajdzie potrzeba, wybiorę łatwiejszy sposób na opuszczenie tego świata. Każdy uczestnik misji miał 2 specjalizacje. Ja jestem botanikiem i inżynierem mechanikiem. Ogólnie rzecz biorąc, podczas misji byłem złotą rączką, która bawiła się roślinami. Zdolności inżynierskie mogą mi uratować życie, jeśli coś się zepsuje. Rozmyślałem o tym, jak to przetrwać. Nie jest całkowicie beznadziejnie. Mniej więcej za 4 lata na Marsie będą ludzie, gdy przybędzie tu Ares 4, zakładając, że nie skasują programu z powodu mojej śmierci. Ares 4 będzie lądował w kraterze Schiaparellego, który oddalony jest mniej więcej o 3200 km od mojej lokalizacji na równinie Acidalia. 0 szans, żebym się tam dostał sam. Ale jeśli uda mi się nawiązać łączność, może mnie uratują. Nie mam pojęcia, jak mieliby to zrobić z tym, co będą mieli pod ręką, ale w NASA pracuje dużo mądrych ludzi. Tak więc znalezienie sposobu na skontaktowanie się z Ziemią to obecnie moje zadanie. Jeśli mi się nie uda, muszę znaleźć sposób na połączenie się z Hermesem, gdy przybędzie tu za 4 lata z załogą Aresa 4. Oczywiście nie mam planu na przetrwanie 4 lat, bo żywności starczy jedynie na rok, ale po kolei. Na razie jestem najedzony i mam cel – naprawić to cholerne radio. Wpis w dzienniku. Sol 10. Zrobiłem 3 wyjścia i nie natrafiłem na ślad anteny satelitarnej. Odkopałem 1 z łazików i dokładnie objechałem okolice, ale po całych dniach tułaczki myślę, że nadszedł czas, żeby przestać. Najprawdopodobniej burza zdmuchnęła antenę daleko stąd i zamazała wszystkie ślady, które mogłyby mnie naprowadzić na cel. Pewnie też pogrzebała go w pyle. Resztę dnia spędziłem z tym, co zostało z szeregu anten. To bardzo przykry widok. Równie dobrze mógłbym po prostu krzyczeć w kierunku Ziemi. Mógłbym zrobić prymitywną antenę satelitarną z metalu, który znalazłem wokół bazy. Ale to nie jest zabawa w walkie-talkie. Komunikacja między Marsem a Ziemią to bardzo poważna rzecz i wymaga wyjątkowo specjalistycznego sprzętu. Nie sklecę nic z folii aluminiowej i kleju. Muszę racjonować moje wyjścia, tak samo jak i jedzenie. Filtry CO2 nie są regenerowalne. Po wysyceniu nadają się do kosza. Misja zakładała 4-godzinne wyjście na członka na dzień. Na szczęście filtry CO2 są małe i tanie, więc NASA szarpnęła się i wysłała ich więcej niż potrzebowaliśmy. Wychodzi na to, że mam filtrów na jakieś 1500 godzin. W tym czasie wszystkie wyjścia będą związane z upuszczaniem powietrza. Może się wydawać, że 1500 godzin to dużo, ale muszę przetrwać tutaj co najmniej 4 lata, jeśli mam mieć jakąkolwiek szansę na ratunek. A kilka godzin w tygodniu muszę poświęcić na odpylanie pola ogniw słonecznych, tak czy siak, żadnych niepotrzebnych wyjść. A teraz z innej beczki. Zaczynam mieć pomysł na to, skąd wziąć jedzenie. Moje wykształcenie botaniczne może się przydać. Po co ściągać botanika na Marsa? W końcu Mars jest znany z tego, że nic tu nie rośnie. No cóż, pomysł był taki, żeby sprawdzić, jak rośliny rosną w marsjańskiej grawitacji. I przekonać się, co, jeśli w ogóle, możemy zrobić z marsjańską glebą. Najkrótsza odpowiedź brzmi całkiem sporo. Prawie. Marsjański grunt ma podstawowe składniki budulcowe potrzebne do wzrostu roślin. Ale w ziemskiej glebie dzieje się dużo rzeczy, których nie uświadczymy na Marsie, nawet gdy umieścimy marsjańską glebę w ziemskiej atmosferze i zapewnimy jej dostateczną ilość wody. Aktywność bakterii, niektóre składniki odżywcze dostarczane przez zwierzęta i tym podobne. Nic z tego nie dzieje się na Marsie. Jednym z moich zadań było zbadanie tego, jakie rośliny mogłyby tu rosnąć w różnych kombinacjach marsjańskiej i ziemskiej gleby i atmosfery. Dlatego mam ze sobą trochę ziemskiej gleby i mnóstwo nasion. Ale nie mogę wpadać w nadmierną ekscytację. Ziemi jest mniej więcej tyle, że starczy do napełnienia donicy okiennej. A jedyne nasiona, jakie mam, to parę gatunków traw i paproci. Są najbardziej wytrzymałymi roślinami na Ziemi, więc NASA wybrała je do testów w pierwszej kolejności. Zatem są dwa problemy. Mało ziemi i nic jadalnego do zasadzenia w niej. Ale cholera, jestem botanikiem. Powinienem sobie poradzić. Jeśli nie zdołam w ciągu roku, stanę się głodnym botanikiem. Wpis w dzienniku. Sol 11. Zastanawiam się, jak kapsi sobie radzą. Wpis w dzienniku. Sol 14. Licencjat zdobyłem na Uniwersytecie Chicago. Połowa ludzi studiujących tam botanikę to byli hippisi, wierzący, że mogą przywrócić świat do naturalnego stanu i w jakiś sposób wykarmić 7 miliardów ludzi dzięki samemu zbieractwu. Spędzali większość czasu ulepszając metody hodowania trawki. Nie lubiłem ich. Zawsze siedziałem w tym dla nauki, nie dla jakiegoś naiwnego, nowego porządku rzeczy. Kiedy robili sterty kompostowe i starali się zachować każdy gram żywej materii, śmiałem się z nich. Spójrzcie na tych głupich hippisów, szydziłem. Patrzcie na ich żałosne próby naśladowania złożoności światowego ekosystemu w ich ogródkach. Teraz sam to robię. Zachowuję każdy fragment biomaterii, który uda mi się znaleźć. Za każdym razem, gdy skończę jeść, resztki trafiają do kompostowego wiadra. Jeśli mowa o innym materiale biologicznym, HAP ma bardzo zaawansowane toalety. Gówno jest zazwyczaj liofilizowane, potem zbierane w szczelnych torebkach i porzucane na powierzchni. I już nie. Prawdę mówiąc, zrobiłem nawet wyjście, żeby odzyskać torebki z kałem, które zostawiła załoga przed odlotem. Te całkowicie wysuszone odchody nie miały już w sobie bakterii, jednak nadal zawierały aminokwasy złożone i mogły posłużyć za dobry nawóz. Dodanie do tego wody i żywych bakterii szybko sprawi, że ożyją, zastępując w ten sposób wszystko, co zostało zabite przez toaletę zagłady. Znalazłem duży pojemnik i nalałem do niego trochę wody, a potem wrzuciłem suszone fekalia. Od tego czasu moja kupa też tam trafiała. Im gorzej pachnie, tym lepsze reakcje tam zachodzą. Oto bakterie przy pracy. Jak przyniosę trochę marsjańskiej ziemi, to będę mógł ją zmieszać z odchodami i rozłożyć na większej powierzchni, a potem posypię na górze ziemską glebą. Możecie myśleć, że to nie jest ważny krok, ale mylicie się. Całe dziesiątki gatunków bakterii żyją w ziemskiej glebie i są kluczowe dla wzrostu roślin. Szerzą się i rozmnażają jak, no cóż, jak infekcja bakteryjna. Ludzie używali swoich odchodów jako nawozu od stuleci. W normalnych warunkach nie jest to najlepszy sposób na prowadzenie hodowli. Mogą się szerzyć choroby. Ludzkie odchody mają w sobie patogeny, które, jak wam wiadomo, infekują ludzi. Ale dla mnie to nie problem. Jedyne patogeny w tych fekaliach to te, które już we mnie są. W ciągu tygodnia marsjańska ziemia będzie gotowa na to, aby mogły w niej wykiełkować rośliny. Ale jeszcze ich nie zasadzę. Rozłożę ją, podwajając powierzchnię. Bakterie zainfekują nową porcję marsjańskiej gleby i tak dalej. Oczywiście cały czas będę dodawał nowego nawozu, aby wspierać ten wysiłek. Dupa pracuje na moje utrzymanie tak samo jak mózg. To nie jest nowy pomysł. Ludzie przez dekady rozważali, jak przemienić marsjańską ziemię w glebę zdolną wydać rośliny. Ja po prostu pierwszy to testuję. Przeszukałem zapasy jedzenia i znalazłem różne rzeczy, które mogę zasadzić. Na przykład groszek, a także sporo fasoli. Jest też kilka ziemniaków. Jeśli którekolwiek z nich da radę puścić pędy po męce, jaką przeszły, będzie wspaniale. Mając niemalże nieskończony zapas witamin, do przetrwania potrzebuję już tylko kalorii. Całkowita powierzchnia podłogi w chabie to około 92 metrów kwadratowych. Mam zamiar całość poświęcić temu przedsięwzięciu. Nie przeszkadza mi chodzenie po ziemi. Będzie z tym sporo roboty, ale muszę pokryć podłogę warstwą grubości 10 cm. To oznacza, że muszę do środka przetransportować 9,2 metra sześciennego gruntu. Może dam radę przenieść 1/10 metra sześciennego naraz przez śluzę powietrzną, jednak zgromadzenie tego będzie katorżniczą pracą. Ale jeśli wszystko pójdzie tak, jak zaplanowałem, będę miał 92 metry kwadratowe gleby zdolnej do wydania plonów. Cholera, jestem botanikiem. Bójcie się moich botanicznych mocy. Wpis w dzienniku. Sol 15. Oho, to wyczerpująca praca. Spędziłem dziś 12 godzin na zewnątrz, żeby dostarczyć ziemię do hubu. Udało mi się tylko zakryć mały róg bazy, może jakieś 5 metrów kwadratowych. Przy tej prędkości wniesienie całej potrzebnej ziemi zajmie mi tygodnie. Ej, przecież czas to jedyne, co naprawdę mam. Pierwsze kilka wyjść było bardzo nieefektywnych. Napełniałem małe pojemniki i przenosiłem je przez śluzę. Potem zmądrzałem i po prostu postawiłem w śluzie jeden wielki pojemnik, do którego sypałem ziemię. To przyspieszyło sprawę, ponieważ przejście przez śluzę zajmuje około 10 minut. Cały jestem obolały. A łopaty, które mam, są przeznaczone do pobierania próbek, a nie do ciężkiej pracy. Plecy bolą mnie jak diabli. Udałem się do ambulatorium jakieś 10 minut temu i wziąłem trochę Wikodinu. Zaraz powinien zacząć działać. W każdym razie miło jest zobaczyć postęp. Pora, aby bakterie zaczęły pracować nad tymi minerałami. Po obiedzie, dzisiaj, nie ma 3/4 racji. Zasłużyłem na cały posiłek. Wpis w dzienniku. Sol 16. Jest jednak jeden problem, o którym nie pomyślałem. Woda. Okazuje się, że kilka milionów lat wyeliminowało całą wodę z marsjańskiego gruntu. Mój stopień magistra botaniki podpowiada mi, że rośliny potrzebują wilgotnej gleby, żeby rosnąć, nie wspominając już o bakteriach, które muszą tam najpierw żyć. Na szczęście mam wodę, ale nie tyle, ile bym chciał. Żeby to miało sens, metr sześcienny ziemi potrzebuje 40 litrów wody. Mój plan zakłada 9,2 metra sześciennego ziemi, tak więc będę potrzebował 368 litrów wody. Hub ma doskonały odzyskiwacz wody. Najlepsza technologia dostępna na Ziemi. NASA pomyślała, po co wysyłać tam dużo wody? Wyślijmy tyle, żeby starczyło w sytuacji awaryjnej. Człowiek potrzebuje 3 litrów wody dziennie, aby żyć w komforcie. Dali nam po 50 na głowę. W hubie jest 300 litrów wody. Chcę dla sprawy przeznaczyć cały zapas, oprócz awaryjnych 50 litrów. To oznacza, że mogę nawodnić 62,5 metra kwadratowego na głębokość 10 centymetrów. Jakieś 2/3 podłogi w chabie. Będzie musiało starczyć. Na dziś moim celem było 5 metrów kwadratowych. Użyłem kilku koców i mundurów kolegów, którzy odlecieli, żeby zrobić z tego brzeg pola przeznaczonego na uprawy. Resztę granicy tworzyła zakrzywiona ściana chabu. Było to prawie 5 metrów kwadratowych. Rozłożyłem piach w rogu chabu na jakieś 10 centymetrów grubości. Potem poświęciłem 20 litrów cennej wody bogom ziemi. Później zrobiło się ohydnie. Wylałem mój wielki kontener gówna na glebę i prawie się pożygałem od smrodu. Łopatą zmieszałem cały ten szajs z ziemią i równo rozłożyłem. Potem posypałem to z wierzchu ziemską glebą. Bierzcie się do roboty, bakterie, liczę na was. Ten zapach utrzyma się tu jakiś czas. To nie jest tak, że mogę otworzyć okno. Jednak jakoś się przyzwyczaję. Z innych informacji. Dziś jest dzień dziękczynienia. Moja rodzina będzie się zbierać w Chicago na tradycyjne świętowanie w domu moich rodziców. Zgaduję, że to nie będzie dobra zabawa. Zważywszy na to, że umarłem 10 dni temu. Kurde, pewnie zebrali się właśnie na mój pogrzeb. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek dowiedzą się, co naprawdę się wydarzyło. Byłem tak zajęty staraniem się, żeby przeżyć, że nie pomyślałem o tym, jak teraz czują się moi rodzice. Cierpią obecnie największy ból, jaki człowiek może znieść. Oddałbym wszystko za możliwość powiedzenia im, że ciągle żyję. Muszę przeżyć, żeby móc się tym zająć. Wpis w dzienniku. Sol 22. Wow, sprawy szły całkiem nieźle. Zebrałem cały piach i wszystko jest gotowe do dalszej pracy. 2/3 powierzchni bazy jest teraz pokryte ziemią. Dzisiaj wykonałem pierwsze podwajanie powierzchni użytecznej ziemi. Minął tydzień i to, co było marsjańską ziemią, zamieniło się w bogatą i żyzną glebę. Jeszcze 2 takie dublowania i całe pole będzie gotowe. Ta praca doskonale wpłynęła na moje morale. Zajęła mnie czymś. Później zjadłem kolację, słuchając przy tym Beatlesów, których zabrała Johansson, i teraz jestem przygnębiony. Żadne obliczenia nie uchronią mnie przed głodowaniem. Moją największą szansą na uzyskanie kalorii są ziemniaki. Rosną plennie i mają całkiem dobrą kaloryczność. 770 kilokalorii na kilogram. Jestem prawie pewien, że te, które mam, puszczą pędy. Sęk w tym, że nie mogę ich wyhodować wystarczająco dużo. Na 62 metrach kwadratowych mógłbym pewnie wyhodować ze 150 kilogramów w ciągu 400 dni. Czas, który mam, zanim mi się skończy jedzenie. To daje razem 115 500 kilokalorii. Odnawialny zapas 288 kilokalorii na dzień. Uwzględniając mój wzrost i masę, skłonność do lekkiego głodowania potrzebuje 1500 kalorii na dzień. Nie da rady. Tak więc nie mogę wiecznie żyć z ziemi. Ale mogę wydłużyć moje życie. Ziemniaki dadzą mi dodatkowe 76 dni. Ziemniaki rosną bez przerwy, więc w ciągu tych 76 dni mogę wyhodować kolejne 22 tysiące kilokalorii w ziemniakach. To mi da kolejne 15 dni. Potem nie ma już sensu tego kontynuować. Wszystko razem daje mi jakieś 90 dni. Tak więc teraz zacznę umierać z głodu w 490 solu, a nie w solu 400. To postęp, ale jakakolwiek szansa na przetrwanie musi się wiązać z przetrwaniem do sola 1412, kiedy Ares 4 wyląduje. Brakuje mi jedzenia na jakieś 1000 dni i nie mam pomysłu, skąd je wziąć. Cholera. Rozdział 3. Wpis w dzienniku. Sol 25. Pamiętacie te stare zadania algebraiczne, które mieliście na matematyce? Woda wpływa do zbiornika w określonym tempie i wypływa w innym. I musicie ustalić, kiedy zbiornik będzie pusty. Ten koncept jest kluczowy w projekcie Mark Watney Nie umiera, nad którym właśnie pracuję. Muszę stworzyć kalorie. Potrzebuję tyle, żeby przetrwać 1387 solów do przybycia Aresa 4. Zakładam, że jeśli nie uratuje mnie Ares 4, to i tak jestem trupem. Sol jest dłuższy o 39 minut od dnia. To daje 1425 dni. Tak więc to jest mój cel. Jedzenie na 1425 dni. Mam mnóstwo multiwitaminy, ponad dwa razy tyle, ile potrzebuję. I w każdej paczce jedzenia jest pięciokrotnie więcej białka, niż potrzebuję. Tym samym racjonalne gospodarowanie porcjami sprawi, że starczy mi białka co najmniej na 4 lata. W zasadzie środki odżywcze mam zapewnione. Potrzebuję tylko kalorii. Potrzebuję 1500 kilokalorii dziennie. Na początek mam jedzenia na 400 dni. Ile muszę wytwarzać kalorii dziennie przez cały okres, żeby przeżyć około 1425 dni? Oszczędzę wam matematyki. Odpowiedź: mniej więcej 1100. Muszę dziennie wyhodować 1100 kilokalorii, żeby dotrwać do czasu, aż Ares 4 tu przybędzie. Tak naprawdę trochę więcej niż 1100. Jest już sol 25, a ja jeszcze niczego nie zasadziłem. Mając 62 metry kwadratowe upraw, zdołam produkować około 288 kilokalorii dziennie. Muszę zwiększyć prawie czterokrotnie moje spodziewane przychody, żeby przeżyć. Potrzebuję więcej pola pod uprawy i więcej wody, żeby nawodnić glebę, ale po kolei. Ile ziemi uprawnej mogę naprawdę mieć? Są 92 metry kwadratowe w hubie, powiedzmy, mogę wszystko wykorzystać. Jest także 5 nieużywanych koi. Załóżmy, że w nie też nasypię ziemi, mają po 2 metry kwadratowe, co daje mi dodatkowe 10 metrów kwadratowych. Zwiększyliśmy stan do 102. Hub ma 3 stoły laboratoryjne, każdy ma około 2 metrów kwadratowych. Jeden chcę zachować dla własnego użytku, 2 zostają poświęcone dla sprawy. Te kolejne 4 metry kwadratowe zwiększają powierzchnię pod uprawę do 106. Mam 2 łaziki marsjańskie. Dzięki zamknięciom ciśnieniowym można nimi kierować, nie nakładając skafandra i jeździć długo po powierzchni. Są zbyt ciasne, żeby w ich środku uprawiać rośliny, ale mają dmuchane namioty awaryjne. Widzę sporo problemów związanych z użyciem namiotów do upraw, ale oba mają po 10 metrów kwadratowych powierzchni. Zakładając, że pokonam trudności, dadzą kolejne 20 metrów kwadratowych, powiększając moją farmę do 126. Podsumujmy. 126 metrów kwadratowych gruntów uprawnych. Można z tym pracować. Nie mam wystarczająco dużo wody, żeby nawodnić glebę, ale jak powiedziałem, po kolei. Jeden problem naraz. Następna kwestia do rozważenia. Ile mogę wyhodować ziemniaków? Oparłem szacunki mojej hodowli na przemyśle ziemniaczanym na ziemi, ale farmerzy nie są w trakcie desperackiego wyścigu o przetrwanie. Czy mogę otrzymać więcej? Na początek mogę poświęcić czas każdej roślinie z osobna. Mogę je przycinać, dbać o ich zdrowie i pilnować, żeby nie przeszkadzały sobie wzajemnie. Mogę także rozkwitające rośliny zakopywać głębiej, gdzie przebiją się na powierzchnię, a nad nimi sadzić młodsze. Dla rolników nie jest to warte zachodu, ponieważ mają do czynienia dosłownie z milionami roślin. Ten sposób także niszczy glebę. Każdy rolnik, który by się na to zdecydował, zamieniłby glebę w pył w ciągu 12 lat. To nie jest sposób uprawy w nieskończoność, ale kto by się przejmował? Muszę przetrwać tylko 4 lata. Szacuję, że używając tych metod mogę zebrać plony o 50% większe. Przy 126 metrach kwadratowych gleby, trochę więcej niż 2 razy 62, dostaję ponad 850 kilokalorii na dzień. Prawdziwy postęp. Nadal groziłby mi głód. Ale z tym da się już przetrwać. Może będę ciągle głodował, ale jest szansa, że nie umrę. Mogę zminimalizować swoje zapotrzebowanie na kalorie, ograniczając prace fizyczne. Mogę ustawić w hubie wyższą temperaturę niż normalnie, żeby moje ciało zużywało mniej energii na ogrzanie siebie. Mógłbym sobie odciąć rękę i ją zjeść. Zyskałbym cenne kalorie i zmniejszył własne zapotrzebowanie na kalorie. Nie. Nie mógłbym. Powiedzmy, że mógłbym uzyskać tyle pola uprawnego, co wspomniałem. Wydaje się to rozsądne. Skąd wezmę wodę? Aby powiększyć uprawy z 62 do 126 metrów kwadratowych przy głębokości 10 centymetrów będę potrzebował dodatkowych 6,4 metra sześciennego ziemi. Hej, więcej kopania i 250 litrów wody. Te 50 litrów, które mam, zostaje na wypadek awarii odzyskiwacza wody. Czyli brakuje mi 250 litrów z docelowych 250 litrów. Idę do łóżka. Wpis w dzienniku. Sol 26. To był wyczerpujący, ale produktywny dzień. Miałem dość myślenia, więc zamiast kombinować, skąd wytrzasnąć 250 litrów wody, zająłem się pracą fizyczną. Muszę przynieść do hubu mnóstwo ziemi, nawet jeśli teraz jest sucha i bezużyteczna. Przyniosłem metr sześcienny, zanim opadłem z sił. Potem uderzyła mała burza piaskowa i zakryła piachem kolektory słoneczne. Tak więc musiałem ubrać się w skafander i znowu zrobić kolejne wyjście. Cały czas miałem gówniany nastrój. Zamiatanie pola paneli słonecznych jest nudne i ciężkie, ale gdy skończyłem, mogłem wrócić do mojego małego hubu na prerii. Nadchodził czas podwajania ilości ziemi pod uprawy i pomyślałem, że może warto to mieć za sobą. Ta praca zabrała godzinę. Jeszcze jedna taka operacja i cała ziemia będzie gotowa. Doszedłem także do wniosku, że czas zasiać pierwsze rośliny. Miałem już wystarczająco dużo ziemi, żeby poświęcić na to jej część. Na początek 12 ziemniaków. Mam cholerny fart, że nie są ani liofilizowane, ani trzymane w mierzwie. Czemu NASA wysłała 12 ziemniaków w niskiej temperaturze, ale nie zamrożonych? I dlaczego wysłała je z nami w kabinie ciśnieniowej zamiast w skrzyni z resztą towarów? Ponieważ psycholodzy NASA doszli do wniosku, że skoro w trakcie naszego pobytu na Marsie wypada Dzień Dziękczynienia, to byłoby dobrze, gdybyśmy przygotowali prawdziwy posiłek. Nie tylko zjedli, ale naprawdę przygotowali. Pewnie jest w tym jakaś logika, ale kogo to obchodzi? Pociąłem każdego ziemniaka na cztery części, upewniając się, że każda z nich ma co najmniej dwa oczka. To z nich wyrastają pędy. Zostawiłem je na kilka godzin, żeby trochę stwardniała, potem zasadziłem w rogu, zachowując odpowiednie odstępy. Z Bogiem, małe obdrapańce. Moje życie od was zależy. Normalnie wyhodowanie ziemniaka pełnych rozmiarów zajmuje 90 dni, ale nie mogę czekać tak długo. Wszystkie plony z tej partii będę musiał pociąć, żeby zacząć uprawę na pozostałej powierzchni. Ustawię temperaturę w hubie na przyjemne 25,5 stopnia Celsjusza, żeby rosły szybciej. Lampy zapewniają wystarczającą ilość światła słonecznego i upewnię się, że roślinki będą miały odpowiednio dużo wody. Jak już wykombinuję, skąd wziąć wodę? Nie będzie złej pogody, żadnych pasożytów, które mogłyby przeszkadzać ziemniakom, ani chwastów konkurujących o składniki odżywcze z gleby. Biorąc to wszystko pod uwagę, powinny w ciągu 40 dni wytworzyć bulwy zdolne do puszczania pędów. No to tyle z bycia rolnikiem Markiem na dzisiaj. Na kolację pełny posiłek zasłużyłem. No i spaliłem masę kalorii i chcę je z powrotem. Pogrzebałem w rzeczach komandor porucznik Louis, aż znalazłem jej pena. Każdy musiał zabrać ze sobą coś rozrywkowego, zapisane cyfrowo, co chciał. A ja już miałem dosyć słuchania Beatlesów, Johansen. Pora zobaczyć, co wzięła Louise. Gówniane programy telewizyjne. To ze sobą miała. Niekończące się serie programów z zamierzchłej przeszłości. No cóż, żebrak nie wybiera. Three's Company. Rozrywka na dzisiaj. Wpis w dzienniku. Sol 29. W ciągu ostatnich kilku solów naznosiłem całą ziemię, której będę potrzebował. Przygotowałem stoły i koje do utrzymania ciężaru gleby i nawet jej tam nasypałem. Nadal brak mi wody, żeby to wszystko działało, ale mam trochę pomysłów. Co prawda złych, ale lepsze takie niż żadne. Dzisiaj wielkim osiągnięciem było rozstawienie namiotów. Problem w tym, że nie przewidziano ich do częstego użytku. Pomysł był taki, żeby nadmuchać namiot, schronić się w środku i czekać na pomoc. Śluza powietrzna to nic innego jak zawory i dwie pary drzwi. Wyrównaj ciśnienie ze swoją stroną, wejdź, wyrównaj ciśnienie z drugą stroną, wyjdź. To oznacza, że traci się masę powietrza. A muszę tam wchodzić co najmniej raz dziennie. Całkowita objętość każdego namiotu jest bardzo mała. Nie mogę sobie pozwolić, żeby powietrze z nich uciekało. Spędziłem całe godziny, starając się wymyślić, jak połączyć śluzę namiotów ze śluzą hubu. Mam trzy śluzy w hubie. Dwie chcę połączyć z namiotami, to byłoby świetnie. Frustrujące jest to, że nie można połączyć śluzy pompowanych namiotów z innymi śluzami. Mógłbyś mieć tam rannych ludzi albo za mało skafandrów. Musisz być w stanie wyciągnąć ludzi ze środka, nie narażając ich na kontakt z marsjańską atmosferą. Ale namioty zostały zaprojektowane z uwzględnieniem tego, że członkowie załogi przyjadą po ciebie łazikiem. Śluzy w hubie są dużo większe i całkowicie różnią się od tych w łazikach. Jeśli się nad tym zastanowić, nie ma powodów, żeby przyłączać namiot do hubu. Chyba, że utknąłeś na Marsie i wszyscy myślą, że jesteś martwy i desperacko walczysz z czasem i środowiskiem o przetrwanie, ale wiecie, poza tą skrajną sytuacją nie ma innego powodu. W końcu się zdecydowałem. Stracę trochę powietrza za każdym razem, gdy będę wchodził do namiotu lub z niego wychodził. Dobre wieści są takie, że namiot ma na zewnątrz zawór. Pamiętajcie, to są schronienia ratunkowe. Ktoś, kto tam utknął, pewnie potrzebuje powietrza, które można dostarczyć z łazika, podłączając odpowiednią rurę. To nic innego niż zwykła rura wyrównująca ciśnienie między łazikiem a namiotem. Hub i łaziki mają standardowe zawory i rury. Dzięki temu mogłem podłączyć namioty bezpośrednio do hubu. To sprawi, że ciśnienie automatycznie się wyrówna, gdy będę wchodził lub wychodził. NASA nie opierdzielała się przy tych namiotach ratunkowych. Jak tylko wcisnąłem guzik alarmowy w łaziku, zatkało mi uszy z powodu pędzącego powietrza i namiot z trzaskiem się rozłożył. Połączony ze śluzą łazika. Zajęło to jakieś 2 sekundy. Zamknąłem śluzę od strony łazika i miałem ładny, odizolowany namiot. Poprowadzenie rury wyrównującej ciśnienia było dziecinnie proste. Chociaż raz używam czegoś zgodnie z jego przeznaczeniem. Potem, po kilku przejściach przez śluzę, ze stratą powietrza automatycznie wyrównywaną przez hub, wniosłem ziemię. Powtórzyłem dokładnie to samo z drugim namiotem. Wszystko poszło jak z płatka. Woda. W liceum dużo grałem w Dungeons and Dragons. Mogliście nie zgadnąć, że botanik i inżynier mechanik był trochę nerdem w liceum, ale byłem. Grałem klerykiem. Jednym z czarów, które mogłem rzucać, było tworzenie wody. Zawsze myślałem, że to beznadziejnie głupie zaklęcie. I nigdy z niego nie skorzystałem. O rety, ile bym dał, żeby móc z niego skorzystać teraz. W każdym razie to problem na jutro. Dziś w nocy wracam do Trees Company. W zeszłej nocy zatrzymałem się na tym, jak pan Roper zobaczył coś wyrwanego z kontekstu. Wpis w dzienniku. Sol 30. Mam idiotycznie niebezpieczny plan uzyskania wody, której potrzebuję. Chory, ty naprawdę niebezpieczny. Ale nie mam wyboru. Brak mi pomysłów, a za kilka dni muszę znowu podwoić ilość ziemi uprawnej. Kiedy zrobię to ostatni raz, będę to robił na tej ziemi, którą przyniosłem ostatnio. Jak nie zapewnię jej wody, wszystko tam umrze. Nie ma specjalnie wiele wody na Marsie. Jest lód na biegunach, ale to za daleko. Jeśli chcę wody, muszę improwizować. Na szczęście znam przepis. Weź wodór, dodaj tlenu, przeprowadź spalanie. Zajmij się jednym naraz. Zacznę od tlenu. Mam całkiem pokaźne rezerwy tlenu, ale niewystarczające, żeby zrobić 250 litrów wody. 2 zbiorniki wysokociśnieniowe na końcu hubu to cały zapas, plus oczywiście powietrze w hubie. Każdy z nich zawiera 25 litrów płynnego O2. Hub wykorzystałby je tylko w sytuacji awaryjnej. Ma oksygenator, żeby dbać o poziom tlenu w atmosferze. Zbiorniki tutaj są po to, żeby napełniać skafandry i łaziki. W każdym razie zapas tlenu starczy na wyprodukowanie 100 litrów wody. 50 litrów płynnego O2 daje 100 litrów wody, w której jest tylko jedno O. To by oznaczało koniec wyjść i rezerw. i dałoby mniej niż połowę wody, której potrzebuję. Bez dyskusji. Ale tlen łatwiej znaleźć na Marsie, niż się wam wydaje. Atmosfera składa się w 95% z CO2. I mam maszynę, której zadaniem jest uwalnianie tlenu z CO2. Hura dla oksygenatora. Jeden problem. Atmosfera jest bardzo rzadka. Ciśnienie wynosi mniej niż 1% ciśnienia ziemskiego, tak więc trudno zebrać powietrze. Sprawienie, żeby powietrze z zewnątrz dostało się do środka, jest praktycznie niewykonalne. Cały sens istnienia hubu polega na tym, żeby nie dochodziło do tego rodzaju wydarzeń. Objętość marsjańskiego powietrza, dostająca się przy wchodzeniu do śluzy, jest po prostu śmieszna. I tu wkracza do akcji wytwórnia paliwa w Mawie. Reszta załogi zabrała Mawa 2 tygodnie temu, ale dolna połowa została. NASA nie ma zwyczaju wysyłania niepotrzebnego badziewia na orbitę. Zostawili tu część odpowiedzialną za lądowanie, rampę wjazdową i wytwórnię paliwa. Pamiętacie, jak MAF robił własne paliwo przy wykorzystaniu marsjańskiej atmosfery? Krok pierwszy to zebranie CO2 i zmagazynowanie go w zbiorniku wysokociśnieniowym. Jak to podłączę do zasilania z hubu, będę dostawał 0,5 litra płynnego CO2 na godzinę, nieprzerwanie. Po 10 dniach będę miał 125 litrów CO2, co starczy do zrobienia 125 litrów O2, jak tylko przepuszczę to przez oksygenator. To starczy do wyprodukowania 250 litrów wody. Tak więc mam plan uzyskania tlenu. Z wodorem będzie większy problem. Zastanawiałem się nad wyciągnięciem go z ogniw wodorowych, ale potrzebuję ich, żeby mieć prąd w nocy. Jeśli bym go nie miał, zrobiłoby się za zimno. Mógłbym się ubrać na cebulę, ale chłód zniszczyłby mi plony, a każdy z ogniw i tak zawiera niewiele H2. Poświęcanie ich dla tak małej ilości wodoru po prostu nie ma sensu. Na moją korzyść działa tylko to, że nie mam problemów z elektrycznością. Nie chcę tego przerywać. Muszę poszukać innego sposobu. Często opowiadam o Mawie, ale teraz chcę powiedzieć trochę o MDV. Podczas 23 najbardziej przerażających minut w swoim życiu ja i 4 innych członków załogi staraliśmy się nie narobić w gacie, gdy MDV był sprowadzany na powierzchnię przez Martineza. To było jak siedzenie w suszarce bębnowej. Najpierw obniżyliśmy się w stosunku do Hermesa i wytraciliśmy prędkość, abyśmy mogli zacząć schodzenie. Wszystko było fajnie, dopóki nie uderzyliśmy w atmosferę. Jeśli myślicie, że lecąc samolotem z prędkością 720 km na godzinę doświadczyliście turbulencji, to spróbujcie sobie wyobrazić, jak to jest przy 28 tysiącach km na godzinę. Rozwinęło się kilka zestawów stopniowo otwieranych spadochronów, aby spowolnić opadanie, a potem Martinez ręcznie sprowadził nas na powierzchnię, używając dopalaczy, które spowolniły opadanie i pozwoliły kontrolować ruchy na boki. Ćwiczył do tego latami i wykonał swoją pracę nadzwyczaj dobrze. Przekroczył wszystkie możliwe prognozy lądowania i posadził lądownik 9 metrów od celu. Po prostu lądowanie przeprowadził niesamowicie. Dzięki, Martinez, być może uratowałeś mi życie. Nie z powodu idealnego lądowania, ale dlatego, że zostało tyle paliwa. Setki litrów niezużytej hydrazyny. Każda cząsteczka hydrazyny zawiera 4 atomy wodoru. Tak więc każdy litr hydrazyny ma w sobie wystarczająco wodoru na 2 litry wody. Dziś zrobiłem małe wyjście, żeby to sprawdzić. MDV ma 292 litry paliwa w zbiornikach. Wystarczy, żeby zrobić prawie 600 litrów wody. Dużo więcej niż mi potrzeba. Jest tylko jeden szkopuł. Uwalnianie wodoru z hydrazyny to... Tak działają rakiety. Robi się wtedy naprawdę, naprawdę gorąco i niebezpiecznie. Jeśli zrobię to w atmosferze tlenowej, ciepło sprawi, że nowo powstały wodór wybuchnie. Na końcu powstanie mnóstwo H2O, ale będę zbyt martwy, żeby to docenić. Ogólnie rozkład hydrazyny jest bardzo prosty. Niemcy używali jej w trakcie II wojny światowej w samolotach rakietowych, czasem się przy okazji wysadzając. Wszystko, co trzeba zrobić, to przepuścić ją przez katalizator, który mogę uzyskać z silnika MDV i zamieni się w azot i wodór. Oszczędzę wam obliczeń chemicznych, ale na końcu 5 cząsteczek hydrazyny zamienia się w 5 cząsteczek niegroźnego N2.